W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pilnuj czytania. Stawiamy sobie pytania do rekolekcyjnego rachunku sumienia. Czy lektura tradycyjnych katolickich katechizmów jest już moją praktyką codzienną? Czy lektura żywotów świętych jest już moją praktyką codzienną? Pilnuj czytania. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy. Czytajmy codziennie żywoty świętych. Pilnuj czytania. Czytajmy codziennie pouczenia o życiu duchowym. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Święty Izydor, biskup, w Księdze Sentencji naucza o konieczności czytania treści objawionych przez Boga i o pożytkach duchowych, jakie czytanie tych tekstów przynosi. Pisze: oczyszczamy się modlitwami, dokształcamy się czytaniem. Jedno i drugie jest dobre, jeśli można sobie na to pozwolić równocześnie. Jeżeli nie, to lepiej modlić się niż czytać. Kto chce być zawsze z Bogiem, powinien często modlić się i czytać. Albowiem kiedy modlimy się, rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy natomiast czytamy, Bóg mówi z nami. Wszelki postęp ma swój początek w czytaniu i rozważaniu. To, czego nie wiemy, poznajemy z lektury. To zaś, czego nauczyliśmy się, utrwalamy w pamięci przez rozważanie. Czytanie ksiąg świętych przynosi podwójną korzyść. Wyrabia zdolność umysłu do pojmowania oraz odwraca człowieka od marności światowych i prowadzi do umiłowania Boga. Pięknie i rzeczowo podaje nam święty biskup pożytki płynące z katolickiej lektury. Są to postęp duchowy, kształcenie się, coraz lepsze poznawanie prawdy Bożej, wyrabianie zdolności umysłu do pojmowania, odwracanie duszy od marności światowych, prowadzenie do umiłowania Boga. Popatrzmy, jakże wielorakie są pożytki duchowe z czytania katolickich treści. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń o życiu duchowym może człowieka pogrążonego w grzechach i błędach prowadzić do nawrócenia, do zbawienia, do świętości, do prawdy. Tak było w przypadku niejednego świętego. Niejeden święty, czytając tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym, zapalał się pragnieniem świętości, porzucał grzechy i błędy, kraczał na drogę świętości, dążył do świętości, zostawał świętym. Święta Teresa z Awilii chętnie konsultowała się w sprawach życia duchowego z kapłanami uczonymi i świątobliwymi i chętnie czytała katolickie treści o charakterze duchowym. Te rozmowy i te lektury pomagały jej coraz lepiej poznawać tajniki życia duchowego i coraz gorliwiej postępować na drodze życia duchowego. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj, jeśli chodzi o życie duchowe, mamy do czynienia z ogromnym zamętem i ignorancją, a w wielu przypadkach prawdopodobnie z manipulacją i sterowaniem, wykorzystując dobrą wolę wielu dusz, podsuwa im się jako pokarm duchowy treści niepewne, subiektywne, zaprawione poczuciem wybraństwa i bezpośredniego oświecenia z nieba. Wiele dusz idzie za tymi treściami. Jest szeroki problem szerzenia się treści, które moglibyśmy nazwać produkcją prywatno-objawieniową. Treści, które ktoś wyprodukował, napisał, przypisuje się niebu. Posłuchajmy z uwagą, co doktor Kościoła, święty Jan od Krzyża, wielki autorytet w sprawach życia duchowego, pisze w swoim dziele Droga na górę Karmel na temat opierania życia duchowego na poszukiwaniach wizji i objawień. Główną przyczynę, dla której za dawnego przymierza tak prorokom, jak i kapłanom dozwalano zapytywać Boga i żądać objawień i znaków, stanowiło to, że wiara się jeszcze dobrze nie ugruntowała. Nie było też Ewangelii, dlatego ludzie musieli zapytywać Boga, a On im odpowiadał, czy to przez słowa, widzenia, objawienia, czy też przez obrazy, podobieństwa i inne rodzaje znaków. Wszystko zaś, co Bóg wtedy mówił i działał, obejmowało tajemnicę naszej wiary i to, co się jej tyczy i do niej prowadzi. Dzisiaj, w obecnym okresie łaski, kiedy wiara jest już utwierdzona w Jezusie Chrystusie i ogłoszone jest prawo Ewangelii, nie ma potrzeby pytać Boga dawnym sposobem, ani też by przemawiał jeszcze i odpowiadał jak wówczas. Dał On bowiem swego Syna, który jest jedynym Jego Słowem, bo nie posiada innego. I przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia. Taki jest sens świadectwa, jakie daje święty Paweł Hebrajczykom, chcąc wykazać, że powinni odstąpić od dawnych sposobów przestawania z Bogiem prawa mojżeszowego, a zwrócić oczy jedynie na Chrystusa. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Daje tu apostoł do zrozumienia, że Bóg jakby już zamilknął i nie ma już nic więcej do powiedzenia. To bowiem, o czym częściowo mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim, dając nam Go całego, to jest swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby jeszcze pytać Boga albo pragnąć od Niego jakichś widzeń czy objawień, nie tylko postępowałby nieroztropnie, lecz również obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych w Chrystusa całkowicie, bez pragnienia jakichś innych nowości. Mógłby wtedy Bóg powiedzieć: to jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Wszystko już powiedziałem przez słowo moje, na Niego więc zwróć oczy, gdyż w Nim złożyłem wszystkie słowa i objawienia. Odnajdziesz w Nim o wiele więcej niż to, czego pragniesz i o co prosisz. Powiedziałem niegdyś na górze Tabor, wstępując na Niego z Duchem moim, to jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Nie ma powodów, dla których byś szukał nowego nauczania i nowych odpowiedzi. To, co mówiłem dawniej, było obietnicą Chrystusa. Jeśli zaś mnie pytano, to w związku z nadzieją Jego przyjścia i z błaganiem o Niego. W Nim bowiem znaleźć miano wszelkie dobro, jak to widać z nauki apostołów i ewangelistów. Drodzy wierni, mowa tu jest o zdrowych, katolickich, pewnych podstawach życia duchowego, opartego na Chrystusie i na Jego nieskazitelnej i wyjaśnianej przez Kościół katolicki przez wieki nauce, a nie na poszukiwaniach wizji czy prywatnych objawień. Oczywiście pożyteczne będzie tutaj dodać, że odrębną kwestią jest sprawa autentycznych objawień prywatnych, którymi Pan Bóg w swojej suwerenności nawiedza niektóre dusze i które Kościół katolicki rozeznaje w oparciu o katolickie kryteria wiarygodności. Powiedzmy jasno, dla zapoczątkowania i rozwijania w swojej duszy życia duchowego sięgajmy do pewnych tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych. Treści w tym zakresie mamy bardzo wiele. Pisma potwierdzone przez autorytet Kościoła katolickiego powstały jako owoc życia duchowego wielu świętych, mistyków, ludzi wysokiej duchowości, pozostają dla nas szeroko i życzliwie otwartym skarbcem tradycyjnej katolickiej doktryny, który w sposób pewny pouczy nas o sprawach życia duchowego. Tam sięgajmy. Tylko dla przykładu, sięgajmy do dzieł świętej Teresy z Awinii, świętego Jana od Krzyża, świętego Franciszka Salezego, świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Bierzmy do ręki dziełko o naśladowaniu Chrystusa, De Imitatione Christi, które poprzez kilka już wieków przysporzyło wiele dobra i duchowego pożytku niezliczonej liczbie dusz. Wspaniałym kompendium życia duchowego jest dostępne także w języku polskim obszerne dzieło ojca Garrigou Lagrange Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie. Czytajmy klasyczne katolickie pouczenia dotyczące życia duchowego, które są owocem działania łaski w duszach świętych, a swoje zakorzenienie mają w nieomylnej katolickiej doktrynie. Mamy do czego się odwołać, mamy do czego sięgać. Czytajmy katolickie, tradycyjne źródła czyste. Z tych źródeł wydobądźmy 5 elementów istotnych dla życia duchowego. Pierwszy. Życie duchowe, a więc życie duszy z Bogiem, życie łaski w duszy i odpowiedź duszy na łaskę rozpoczyna się od stanu łaski uświęcającej. Dopiero wtedy, gdy dusza jest w stanie łaski uświęcającej, można mówić o życiu duchowym i o rozwoju tego życia. Gdy dusza jest w stanie grzechu śmiertelnego, jest w stanie śmierci duchowej, nie życia duchowego. Nauka dla nas płynie stąd oczywista. Odrzucajmy grzech, troszczmy się pilnie, z najwyższą troską o stan łaski uświęcającej w swojej duszy. Bardzo pomocne nam będzie czytanie tradycyjnych katolickich tekstów dotyczących życia łaski w duszy. Drugi element – modlitwa. Modlitwa jest wyrazem życia duchowego, a równocześnie środkiem do jego rozwoju. Święty Alfons Maria Liguori mówił, kto się modli, ten się zbawi, kto się nie modli, ten się potępi. A święty Jan Maria Vianney, święty proboszcz z Ars, mówił, jakże szczęśliwy jest człowiek, gdy się modli. Takie małe stworzenie jak ja może rozmawiać z Bogiem wielkim i potężnym. Gdy się modlimy i przychodzimy do kościoła, żeby się modlić, radują się trzy osoby Najświętszej Trójcy. Gdybyśmy tylko umieli to wielkie szczęście pojąć, jak wspaniałą sprawą jest fakt, że chrześcijanin ma szczęście rozmawiania z Bogiem. Nauka dla nas płynie stąd oczywista. Bądźmy wierni i wytrwali w codziennej modlitwie. A zaniedbania pod tym względem uważajmy za bardzo poważne wykroczenia. Bardzo pomocne nam będzie czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń dotyczących modlitwy. Trzeci element – spowiedź. W duszy, która popadła w grzechy ciężkie, a więc jest w stanie śmierci duchowej, dobra spowiedź jest sakramentem, który wskrzesza tę duszę do życia duchowego, przywracając jej stan łaski uświęcającej. Oczywiście, aby tak się działo, trzeba się dobrze do spowiedzi przygotować i dobrze spowiedź odprawić, wypełniając pilnie 5 warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź, oraz zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Święta Teresa z Awili wołała do kapłanów: kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie. Bardzo posłuży naszej duszy czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń o spowiedzi. Jest ich wiele. Trzeba na ten temat czytać. Nauka płynie dla nas stąd oczywista. Zawsze dobrze się do spowiedzi przygotowujmy i dobrze spowiedź odprawiajmy i czytajmy z uwagą i skupieniem tradycyjne katolickie pouczenia o spowiedzi. Czwarty element: msza święta, komunia święta. Skarb nieoceniony, najdrogocenniejszy. Przed laty jeden sędziwy człowiek powiedział mi: msza święta jest najważniejsza na świecie. Tak mnie uczyli przedwojenni salezjanie. Msza święta i komunia święta to niewyczerpane źródło życia duchowego. Sam Pan Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto pożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jako mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję dla Ojca, a kto mnie pożywa, i on żyć będzie dla mnie. Pisze ksiądz Felix Kozel w swoim dziele o Najświętszym Sakramencie i Komunii Świętej: dla niektórych komunia święta, i to częsta, to jedyny środek do pokonania swych namiętności, do powstania z grzechów. Kto więc tego środka nie używa, ten tym samym pokazuje, że nie chce ze swych namiętności i grzechów powstać. Święci niczym innym uświęcili się i świętymi zostali, jak tylko częstą, godną komunią świętą. A niektórzy z nich byli nawet przedtem wielkimi grzesznikami. Nauka dla nas płynie stąd oczywista. Często z wiarą, z pokorą, czcią i miłością i z czystym sercem bierzmy udział we mszy świętej w rycie rzymskim, także w dni powszednie. Często z wiarą, z pokorą, czcią i miłością i z czystym sercem przystępujmy do komunii świętej. w Najświętszym Sakramencie jest nam dane życie Boże w obfitości. Bardzo pomocne nam będzie czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń dotyczących mszy świętej i komunii świętej. Piąty element. Walka duchowa. Trzeba walczyć o życie duchowe w swojej duszy. To jest wielki trud, żmudny, długotrwały i niespektakularny. Trzeba po pierwsze starannie uciekać od okazji do grzechu, zwłaszcza od bliskich okazji do grzechu. Po drugie, kiedy przychodzą na nas pokusy niezależne od naszej woli, trzeba je zdecydowanie odrzucać, choćby trwały długo i były bardzo uciążliwe. Święty Alfons Maria Liguori pisze: Święta Katarzyna Sieneńska jednego razu przez 3 dni doznawała silnych pokus przeciw świętej czystości. Po 3 dniach okazał się jej Pan Jezus, aby ją pocieszyć. Wtedy zapytała go: Zbawicielu mój, kędyś przebywał przez 3 dni? A Pan Jezus odrzekł: Byłem w sercu Twoim i wspierałem Cię, abyś pokusom nie uległa. I w tejże chwili sprawił, iż ujrzała serce swoje więcej oczyszczone. Tenże święty pisze: A gdyby zaś ktoś miał nieszczęście upaść w jakikolwiek grzech przeciw czystości, niech natychmiast idzie do spowiedzi. Bardzo pomocne nam będzie czytanie tradycyjnych katolickich pouczeń dotyczących walki duchowej, walki z grzechem, walki z pokusami, walki o zachowanie w duszy drogocennego skarbu łaski uświęcającej. Pilnuj czytania. Drodzy wierni, czytając tradycyjne katolickie pouczenia duchowe, znajdziemy w nich wiele innych nauk i wskazówek, jak życie duchowe w swojej duszy zapoczątkować, jak je prowadzić, jak je rozwijać, jak ustrzec się błędów w życiu duchowym. Lektura tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych zbawiennie zmobilizuje nas do zerwania z grzechem i błędem, do uporządkowania swojego życia, do nawrócenia, do świętości, do przyspieszenia kroku na drodze świętości. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia duchowe. Będą tego piękne owoce. Katolik czyta. Katolik kształci się chętnie. Pilnuj czytania. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia duchowe. W czasach zamętu powszechnego, kiedy od ponad 50 lat powszechnie w strukturach kościelnych jest krzewiona, zmieniona doktryna, wysoce pożyteczna będzie dla każdego katolika, także każdej osoby świeckiej, codzienna, wytrwała lektura tradycyjnych katolickich pouczeń duchowych. Przede wszystkim po to, aby się dowiedzieć i wiedzieć, jak zgodnie z wiarą katolicką swoje życie duchowe zapoczątkować, prowadzić i rozwijać. Po drugie, po to, aby stawać się zdolnym do zdiagnozowania i odrzucenia wszystkiego, co się tej katolickiej wizji życia duchowego sprzeciwia, co jest z nią niespójne, sprzeczne, niepewne, zwodnicze i błędne. Mam na biurku tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Siadam codziennie do biurka i czytam tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Drodzy wierni, jeśli będziemy znać dobrze tradycyjne katolickie pouczenia duchowe, będziemy ciągle pięknie zmobilizowani do prowadzenia i rozwijania w naszej duszy życia duchowego, do codziennego podejmowania trudu dążenia do świętości, do kierowania swojej duszy ku Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. Jeśli będziemy znać dobrze tradycyjne katolickie pouczenia duchowe, będziemy zdolni do podjęcia decyzji dojrzałych, prowadzenia życia duchowego zgodnego z Ewangelią, dochowania wierności Chrystusowi i wierze katolickiej, która jedyna do zbawienia duszy prowadzi. Pisał w V wieku święty Wincenty z Lerynu w swoim dziele Commonitorium: gdy trucizna ariańska zakaziła już nie cząstkę jakąś tylko, lecz prawie cały świat, gdy w błąd wprowadzono, to przemocą, to podstępem wszystkich prawie biskupów łacińskiego świata i jakaś mgła osiadła na sercach, że nie wiedziano, za kim w tym zamęcie pójść, wtedy każdego prawdziwego miłośnika i czciciela Chrystusa, który przedłożył starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, całkowicie ominęła ta zaraza. W aktualnych czasach zamętu powszechnego, kiedy od ponad 50 lat krzewiona jest zmieniona religia i kiedy mnożą się różne propozycje i recepty religijne, także za pośrednictwem internetu, narzuca się pogubionym duszom zwodnicze nurty duchowości. My, pouczeni tradycyjnymi katolickimi treściami dotyczącymi życia duchowego, przedłużmy starą wiarę nad nowe błędnowierstwo, a wtedy całkowicie ominie nas zaraza zamętu i błędu. Starą wiarę, czyli katolicką wiarę, znajdziemy w tradycyjnych katolickich pouczeniach duchowych. Nie rozglądajmy się za głosami z nieba, nie rozglądajmy się za nowościami, porzućmy rzeczy zbędne, nie dajmy się sterować mentalnie przez czynniki obce wierze katolickiej. Nie dajmy się sterować mentalnie przez czynniki krzewiące zmienioną religię. Nie dajmy się sterować mentalnie przez czynniki propagujące zwodnicze nurty duchowości. Weźmy do ręki codziennie tradycyjne katolickie pouczenia duchowe i czytajmy. Czytajmy codziennie, czytajmy systematycznie, choćby jedną stronę dziennie, codziennie. W ten sposób będziemy życie duchowe coraz lepiej poznawali. W ten sposób będziemy się stawali coraz bardziej zdolni, aby życie duchowe prowadzić i nieustannie rozwijać, aż do tej miary świętości, jaką Pan Bóg dla nas zamierzył. W ten sposób będziemy się stawali zdolni do podjęcia katolickich decyzji w czasach zamętu powszechnego, kiedy trudności przybywać będzie i kiedy pojawią się okoliczności dotychczas nam nieznane. Dusza nasza ugruntowana na niezawodnym fundamencie katolickiej wiary pozostanie mocno z Bogiem zjednoczona i wytrwa. Obyśmy Chrystusa nie zawiedli. Mówi nam dzisiaj apostoł narodów: nie sądźcie przed czasem, aż przyjdzie Pan, który ujawni to, co kryje się w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy znajdzie pochwałę u Pana. Obyśmy na pochwałę Pana przez swoją wierność zasłużyli. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Napisała jedna pobożna dusza: życie duchowe należy prowadzić poważnie. Pilnuj czytania. Tolle lege. Weź, czytaj. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym. Drodzy wierni, kończymy adwentowe rekolekcje Anno Domini 2020. Niech pozostanie w nas ten jeden owoc. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie katechizmy, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Czytajmy codziennie żywoty świętych, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Czytajmy codziennie tradycyjne katolickie pouczenia o życiu duchowym, przynajmniej jedną stronę dziennie, codziennie. Dałby Bóg takie owoce wszystkim uczestnikom tegorocznych rekolekcji adwentowych. Postarajmy się. Matko Boża, stolico mądrości, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.